Wytyczne dla POZ. Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci. Część piąta. Zaburzenia miesiączkowania. Pierwotny i wtórny brak miesiączki. Autorzy: Andrzej Lewiński, Renata Stawerska, Magdalena Stasiak, Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer, Anna Łupińska, Marzena Kolasa-Kicińska, Hanna Domagalska-Nalewajek, Małgorzata Szałapska, Małgorzata Karbownik-Lawińska oraz Arkadiusz Zygmunt. O pierwotnym braku miesiączki mówimy wówczas, gdy u pacjentki, która ukończyła 16 rok życia, a u której stwierdza się rozwój gruczołów piersiowych i lub owłosienia łonowego, nie wystąpiło jeszcze pierwsze krwawienie miesięczne. U takiej pacjentki należy przeprowadzić diagnostykę według algorytmu pierwotny brak miesiączki. Jeżeli u pacjentki nie rozwinęły się dotąd cechy płciowe, należy przeprowadzić diagnostykę według omawianego w czwartej części tego opracowania algorytmu opóźnione dojrzewanie płciowe. Przypominam, że wszystkie schematy, algorytmy, wykresy i ryciny przedstawione w tym opracowaniu dostępne są w bazie wiedzy lekarza rodzinnego na stronie ptmr.info.pl. Wtórny brak miesiączki definiuje się jako niewystępowanie trzech kolejnych krwawień miesięcznych lub sześciomiesięczna przerwa w miesiączkowaniu u pacjentki, która wcześniej miesiączkowała regularnie, przy czym należy wziąć pod uwagę, że prawidłowy cykl miesięczny u dziewcząt może trwać od 21 do 45 dni. Zarówno w przypadku pierwotnego, jak i wtórnego braku miesiączki niezbędne jest zebranie wywiadu dotyczącego utraty masy ciała lub braku adekwatnego przyrostu masy ciała. Jeśli nasuwa się podejrzenie jadłowstrętu psychicznego, konieczna jest pilna konsultacja psychologa i psychiatry. U dziewczynki z dodatnim wywiadem w kierunku chorób przewlekłych czy intensywnego uprawiania sportu może również dojść do hipogonadyzmu czynnościowego. Jest on związany z niedojrzałością osi podwzgórze, przysadka, jajniki na skutek zbyt młodego wieku biologicznego dziecka, w tym konstytucjonalnego opóźnienia wzrastania i dojrzewania lub czynnościową dysfunkcją podwzgórza wynikającą ze stresu, niedożywienia, utraty masy ciała czy infekcji. Oba te stany są przejściowe, ale wymagają różnicowania z trwałym hipogonadyzmem hipogonadotropowym. W przypadku występowania czynników ryzyka hipogonadyzmu czynnościowego dziewczynkę można nadal obserwować w POZ, a w przypadkach wątpliwych skierować do poradni endokrynologicznej. Pilnej konsultacji endokrynologicznej i ginekologicznej wymagają dziewczynki z nieprawidłowym wyglądem narządów płciowych. Pilnej diagnostyki endokrynologicznej wymagają również dziewczynki z narastającymi cechami hiperandrogenizacji, maskulinizacji. Do tych ostatnich zalicza się hirsutyzm, trądzik, łojotok, łysienie typu androgennego, przerost łychtaczki czy obniżenie tonu głosu. Najczęściej są one związane z występowaniem zespołu policystycznych jajników, wrodzonego przerostu nadnerczy, postaci nieklasycznej, ale również mogą być klinicznym objawem nowotworów jajnika lub nadnercza, wydzielających androgeny lub zespołu Cushinga. Hirsutyzm to występowanie grubych, pigmentowanych, końcowych włosów u kobiety w miejscach typowych dla mężczyzn, tzw. polach wrażliwych na androgeny, czyli w okolicy górnej wargi, brody, bokobrodów, klatki piersiowej, dolnej części brzucha, okolicy międzypośladkowej i na udach. A zatem wzmożone owłosienie podudzi czy przedramion nie powinno być mylone z hirsutyzmem. W celu oceny nasilenia hirsutyzmu stosuje się skalę Ferrimana i Galwaya. Ocena powyżej od 4 do 6 punktów wskazuje na hirsutyzm. Hirsutyzm należy również odróżnić od hipertrichozy, którym to mianem określa się wzrost włosów meszkowych niezależny od androgenów. Wobec obecnie panującego trendu na usuwanie owłosienia ze skóry u nawet najmłodszych dziewcząt należy przeprowadzić z rodzicami wyjaśniającą rozmowę na temat różnicowania hirsutyzmu od innych wymienionych postaci nadmiernego owłosienia. W ramach POZ u dziewczynki z pierwotnym lub wtórnym brakiem miesiączki należy oznaczyć stężenie TSH i FT4 w celu wykluczenia niedoczynności tarczycy. Dalsza diagnostyka zarówno pierwotnego, jak i wtórnego braku miesiączki odbywa się na poziomie specjalistycznym i obejmuje ocenę stężenia prolaktyny, funkcji podwzgórze osi przysadka-jajniki oraz wydzielania androgenów. Dodatkowo przeprowadza się badania obrazowe MR przysadki, USG miednicy mniejszej i jamy brzusznej z oceną nadnerczy oraz TK lub MR nadnerczy. Przejdę teraz do omówienia algorytmu postępowania w przypadku pierwotnego braku miesiączki w warunkach POZ. O pierwotnym braku miesiączki mówimy w przypadku dziewczynek, które ukończyły 16 rok życia. Na początku oceniamy rozwój gruczołów piersiowych. W przypadku braku rozwoju lub niedorozwoju gruczołów piersiowych najpierw oceniamy BMI. Jeżeli jest prawidłowe lub podwyższone, dziewczynkę kierujemy w trybie planowym do endokrynologa. Jeżeli BMI jest obniżony lub mamy do czynienia z istotną redukcją masy ciała, zbieramy dodatkowy wywiad lekarski w kierunku chorób przewlekłych, intensywnego uprawiania sportu i opóźnionego dojrzewania w rodzinie. Jeżeli ten wywiad jest dodatni, podejrzewamy konstytucjonalne opóźnienie dojrzewania lub przejściowy hipogonadyzm czynnościowy. Taką dziewczynkę kierujemy do dalszej obserwacji w POZ, zlecamy leczenie chorób przewlekłych i lub modyfikujemy sposób żywienia i stylu życia, a w razie wątpliwości kierujemy do poradni endokrynologicznej. Jeżeli wywiad lekarski w kierunku chorób przewlekłych, intensywnego uprawiania sportu i opóźnionego dojrzewania w rodzinie jest ujemny, podejrzewamy jadłowstręt psychiczny. Jeżeli u pacjentki rozpoznajemy jadłowstręt psychiczny, kierujemy ją do psychologa i psychiatry. Jeżeli wykluczamy jadłowstręt psychiczny, w trybie planowym kierujemy ją do endokrynologa. Inaczej postępujemy u dziewczynek z pierwotnym brakiem miesiączki, u których rozwój gruczołów piersiowych uznajemy za prawidłowy. U takich pacjentek oceniamy następnie wygląd zewnętrznych narządów płciowych. Jeżeli rozwój zewnętrznych narządów płciowych uznajemy za prawidłowy, oceniamy beta-HCG. Jeżeli wynik jest ujemny, dziewczynkę kierujemy w trybie planowym do endokrynologa. Jeżeli poziom beta-HCG jest podwyższony, rozpoznajemy ciążę. Jeżeli natomiast wygląd zewnętrznych narządów płciowych uznajemy za nieprawidłowy, rozpoznajemy zaburzenia różnicowania płci. Taką pacjentkę kierujemy do genetyka, ginekologa i endokrynologa. Omówię teraz diagnostykę pierwotnego braku miesiączki w warunkach opieki specjalistycznej. U pacjentek skierowanych na dalszą diagnostykę do endokrynologa na początku oznacza się LH, FSH, estradiol i testosteron. Dalsze postępowanie będzie zależało od wyników tych badań. W pierwszej grupie znajdą się dziewczynki z niskimi LH i FSH oraz z niskimi estradiolem i testosteronem. W drugiej grupie znajdą się dziewczynki z podwyższonym LH i FSH oraz z niskim poziomem estradiolu i testosteronu. W trzeciej grupie znajdą się dziewczynki z podwyższonym testosteronem, a w czwartej grupie znajdą się dziewczynki, u których wszystkie wyniki, czyli LH, FSH, estradiolu i testosteronu są prawidłowe. Jeżeli LH i FSH są niskie, przeddojrzewaniowe oraz estradiol i testosteron są niskie, oznaczamy stężenie prolaktyny. Jeżeli stężenie prolaktyny jest prawidłowe, podejrzewamy izolowany niedobór gonadotropin lub wielohormonalną niedoczynność przysadki i kierujemy pacjentkę na dalszą diagnostykę, na USG miednicy mniejszej, test z GNRH, ocenę innych hormonów przysadki, MR przysadki. W zależności od wyników badań rozpoznajemy zespół Pradera-Willego, zespół Kalmana lub inne. Takie dziewczynki będą kierowane na dalsze leczenie tych zespołów lub rozpoznajemy konstytucjonalne opóźnienie dojrzewania lub przejściowy hipogonadyzm czynnościowy. Takie dziewczynki kierowane są do dalszej obserwacji w POZ. Jeżeli u dziewczynki z niskim LH i FSH oraz niskimi estradiolem i testosteronem oznaczone stężenie prolaktyny jest podwyższone, zlecamy MR okolicy podwzgórzowo-przysadkowej z kontrastem. Jeżeli badanie wykaże obecność gruczołaka przysadki wydzielającego prolaktynę, taką dziewczynkę kierujemy na leczenie neurochirurgiczne lub zlecamy jej leczenie agonistami dopaminy. Jeżeli badanie MR nie wykaże obecności gruczołaka przysadki, rozważamy inne przyczyny hiperprolaktynemii, o których mowa była w poprzednich częściach tego opracowania. W przypadku dziewczynek, u których LH i FSH są podwyższone, natomiast estradiol i testosteron są niskie, rozpoznajemy pierwotną niewydolność jajników. Takie dziewczynki wymagają dalszej diagnostyki w kierunku przedwczesnego wygasania czynności jajników, zespołu Turnera, czy uszkodzenia jajników w przebiegu chemio- i radioterapii, niedoboru 17-alfa-hydroksylazy i tym podobne. Takie dziewczynki wymagają dalszego leczenia w zależności od rozpoznania. U dziewczynek, u których poziomy LH, FSH i estradiolu są prawidłowe, natomiast testosteron jest podwyższony, podejrzewamy niewrażliwość na androgeny i hiperandrogenizm. W przypadku podejrzenia niewrażliwości na androgeny pacjentkę kierujemy na dalszą diagnostykę. Jeżeli w badaniu USG miednicy mniejszej stwierdza się brak macicy i jajników oraz kariotyp 46XY, można potwierdzić to rozpoznanie. Jeżeli natomiast podejrzewamy hiperandrogenizm, postępujemy według algorytmu w przypadku wtórnego braku miesiączki, który omówię w dalszej części. Jeżeli poziomy wszystkich hormonów, a więc zarówno LH, FSH, estradiolu i testosteronu są prawidłowe, zlecamy USG miednicy mniejszej. Jeżeli w tym badaniu stwierdza się prawidłową macicę, dziewczynka kieruje się do dalszej obserwacji w warunkach POZ. Jeżeli w badaniu USG macica jest powiększona, jest wypełniona płynem lub uwidoczniono hipoechogeniczną zmianę za pęcherzem moczowym, rozpoznaje się zarośnięcie błony dziewiczej lub przegrodę poprzeczną pochwy. Taka dziewczynka kierowana jest do ginekologa. Jeżeli badanie USG miednicy mniejszej wykaże brak macicy, rozpoznajemy zespół Meyer-Rokitańskiego-Kusterhausera i taką dziewczynkę również kierujemy do ginekologa. Przejdę teraz do omówienia algorytmu postępowania w przypadku wtórnego braku miesiączki. Najpierw omówię postępowanie w warunkach POZ. Przypominam, że wtórny brak miesiączki to niewystępowanie trzech kolejnych krwawień miesięcznych lub sześciomiesięczna przerwa w miesiączkowaniu u pacjentki, która wcześniej miesiączkowała regularnie. Na początku należy oznaczyć beta-HCG. Jeżeli wynik jest dodatni, rozpoznajemy ciążę. Jeżeli wynik jest ujemny, oceniamy w badaniu, czy mamy do czynienia z nasilonym klinicznie hiperandrogenizmem, czyli stwierdzamy trądzik, nadmierne owłosienie, łysienie androgenne. Jeżeli tak, pacjentkę kierujemy w trybie pilnym do endokrynologa. Jeżeli natomiast nie stwierdzamy nasilonego klinicznie hiperandrogenizmu, oceniamy TSH i FT4. Jeżeli zarówno TSH, jak i FT4 są w normie, oceniamy BMI. Jeżeli jest prawidłowe lub podwyższone, dziewczynkę w trybie planowym kierujemy do endokrynologa. Jeżeli natomiast przy prawidłowym TSH i FT4 BMI jest obniżone, zbieramy wywiad lekarski w kierunku chorób przewlekłych i intensywnego uprawiania sportu. Jeżeli jest ujemny, podejrzewamy jadłowstręt psychiczny. W przypadku rozpoznania jadłowstrętu psychicznego dziewczynkę kierujemy do psychologa i psychiatry. Jeżeli nie stwierdzamy jadłowstrętu psychicznego, kierujemy ją w trybie planowym do endokrynologa. Jeżeli natomiast wywiad lekarski w kierunku chorób przewlekłych i intensywnego uprawiania sportu jest dodatni, podejrzewamy przejściowy hipogonadyzm czynnościowy. Taką pacjentkę kierujemy do dalszej obserwacji w POZ. Leczymy choroby przewlekłe, modyfikujemy sposób żywienia, styl życia, a w razie wątpliwości kierujemy do poradni endokrynologicznej w trybie planowym. Jeżeli natomiast TSH jest podwyższone, a FT4 jest obniżone, rozpoznajemy niedoczynność tarczycy. U takich pacjentek włączamy leczenie L-tyroksyną zgodnie z algorytmem dla niedoczynności tarczycy, który omówiony będzie w dalszych częściach tego opracowania. A także kierujemy ją w trybie planowym do endokrynologa. Omówię teraz postępowanie w przypadku wtórnego braku miesiączki w ramach opieki specjalistycznej. Na początku oceniamy stężenie prolaktyny. W zależności od stężenia prolaktyny pacjentki dzieli się na trzy grupy. Takie, u których prolaktyna jest podwyższona, takie, u których prolaktyna jest znacznie podwyższona i takie, u których prolaktyna jest w normie. Pacjentki z podwyższonym poziomem prolaktyny pytamy, czy przyjmują leki mogące zwiększać wydzielanie prolaktyny. Jeżeli przyjmują takie leki, modyfikujemy leczenie i wykonujemy kontrolne badanie stężenia prolaktyny. Jeżeli modyfikacja leczenia nie jest możliwa lub prolaktyna nadal jest podwyższona mimo modyfikacji, podejrzewamy gruczolaka przysadki wydzielającego prolaktynę lub hiperprolaktynemię związaną z uciskiem dróg dopaminergicznych. Takie pacjentki wymagają dalszej diagnostyki, czyli MR przysadki, a następnie farmakoterapii lub leczenia neurochirurgicznego. Jeżeli pacjentka ma podwyższony poziom prolaktyny, a nie przyjmuje leków mogących zwiększać jej wydzielanie, od razu podejrzewamy gruczolaka przysadki wydzielającego prolaktynę lub hiperprolaktynemię związaną z uciskiem dróg dopaminergicznych i kierujemy pacjentkę na rezonans przysadki. I w zależności od wyniku włączamy farmakoterapię lub leczenie neurochirurgiczne. U pacjentek, u których poziom prolaktyny jest znacznie podwyższony, od razu podejrzewamy gruczolaka przysadki i kierujemy je na dalszą diagnostykę MR. W przypadku pacjentek, u których poziom prolaktyny jest w normie, oceniamy występowanie klinicznych cech hiperandrogenizmu, czyli oceniamy, czy występuje nadmierne owłosienie, trądzik czy łysienie androgenne. Jeżeli stwierdzamy cechy hiperandrogenizmu, oceniamy FSH, LH, testosteron, siarczan DHEA oraz 17-hydroksyprogesteron. W zależności od wyników tych badań, pacjentki dzieli się na trzy grupy. Pierwsza grupa to takie pacjentki, u których LH jest większe od FSH, podwyższony jest testosteron, a 17-OHP jest w normie. U takich pacjentek zleca się USG miednicy mniejszej oraz ocenia się insulinooporność. Jeżeli wyniki badań wskazują na zespół policystycznych jajników, włącza się odpowiednie leczenie – metforminą, progesteronem, spironolaktonem lub włącza się antykoncepcję. Do drugiej grupy należą pacjentki, u których poziom siarczanu DHEA jest znacznie podwyższony i lub poziom testosteronu jest znacznie podwyższony. U takich pacjentek zleca się TK lub MR jamy brzusznej i USG jajników. Jeżeli badania te wykażą obecność guza nadnerczy lub guza jajników, pacjentkę kieruje się w trybie pilnym do onkologa. Do trzeciej grupy należą pacjentki, u których znacznie podwyższony jest poziom 17-hydroksyprogesteronu. U takich pacjentek zleca się test z synaktenem, a także dobową zbiórkę moczu na profil steroidów. Jeżeli wyniki sugerują nieklasyczną postać wrodzonego przyrostu nadnerczy, włącza się odpowiednie leczenie. Jeżeli u pacjentek z prawidłowym poziomem prolaktyny nie stwierdza się obecności cech hiperandrogenizmu, należy wykonać próbę progesteronową. Jeżeli wynik próby progesteronowej jest dodatni, podejrzewa się hipogonadyzm czynnościowy. Jeżeli wynik próby progesteronowej jest ujemny, wykonuje się próbę estrogenowo-progesteronową. Jeżeli ten wynik jest ujemny, podejrzewa się wzrosty wewnątrzmaciczne i dziewczynka kieruje się do ginekologa. Jeżeli wynik próby estrogenowo-progesteronowej jest dodatni, ocenia się poziom FSH, LH i estradiolu. Jeżeli poziom FSH jest w normie, poziom LH jest w normie, a obniżony jest poziom estradiolu, podejrzewa się hipogonadyzm czynnościowy. Natomiast jeżeli poziom FSH jest podwyższony, poziom LH jest podwyższony, a poziom estradiolu jest obniżony, zleca się USG miednicy mniejszej i badania genetyczne. Jeżeli mamy do czynienia z dysgenezją gonad lub przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, zleca się terapię zastępczą estrogenowo-progesteronową.